Chichen Itza, kamienna opowieść Majów. Chichen Itza było jednym z najważniejszych ośrodków kultury Majów na Jukatanie. Wrażenie takie odnosi się nadal, patrząc na wspaniałe, wyniosłe ruiny. W centrum budowli kultowych stoi piramida schodkowa o wysokości 30 metrów, i kwadratowej podstawie o boku 55,5 metra, poświęcona bogu Kukulkanowi, stanowi ona zarówno genialne odzwierciedlenie kalendarza, jak i zbiór wizerunków latającego węża. Piramida wznosi się 9 tarasami, rozdzielonymi w środku każdego boku szerokimi schodami. Schody liczą po 91 stopni. Na najwyższym tarasie znajduje się jeszcze jeden stopień prowadzący do świątyni, której wejście obramowane jest 2 kolumnami wyobrażającymi pierzastego węża. Każdy dzień ma swój stopień. W ten sposób 4 razy 91 równa się 364 plus 1. Ilość dni w roku. Każdy z bogów piramidy składa się z 52 artystycznie zdobionych kamiennych płyt, co odpowiada cyklowi kalendarza Majów. Budowla jest zorientowana tak dokładnie, że 21 marca, pierwszego dnia astronomicznej wiosny, i 21 września, pierwszy dzień astronomicznej jesieni, można ujrzeć, jak pierzasty wąż spełza, a potem z powrotem wpełza na piramidę. Ten dziwny spektakl ma następujący przebieg. Osie piramidy są lekko odchylone od stron świata. 21 marca, mniej więcej na 1,5 godziny przed zachodem słońca, jego promienie padają na zachodnią ścianę piramidy. Światło i wydłużające się cienie zaczynają dochodzić do północnej elewacji piramidy, tworząc na niej wężowate kształty. Im niżej stoi słońce, tym bardziej fascynujące staje się to zadziwiające widowisko, które rokrocznie zwabia tysiące widzów. O zachodzie cień schodów tworzy na 9 tarasach najpierw trójkąty równoramienne. Symbolizują one 9 części ciała Kukulkana. Następnie trójkąty przeobrażają się w zygzagowaty kształt, który równie powoli, jak powoli zachodzi słońce, spełza brzegiem schodów, na samym dole zaś przy ostatnim stopniu łączy się z potężną kamienną głową boskiego węża. 21 września o wschodzie słońca na przeciwległej ścianie piramidy można podziwiać taki sam spektakl, ale wszystko przebiega w odwrotnej kolejności. Najpierw pod wpływem promieni słonecznych ożywa głowa pierzastego węża. Potem ciemny, kontrastowy zarys zaczyna pełznąć w górę ku najwyższemu tarasowi. Po krótkim pobycie w świątyni Kukulkana cienisty kształt znika, otoczony jaskrawym światłem słońca, pierzasty wąż ginie w kosmosie. Widowisko jest demonstracją wysokiego poziomu matematyki w służbie bogów. Kukulkan przybył kiedyś z kosmosu, przez pewien czas przebywał wśród ludzi, a potem wrócił do gwiezdnej ojczyzny. Genialna piramida Kukulkana dowodzi, że astronomowie, matematycy, architekci i kapłani uwiecznili w niej legendy swojego ludu. Świadczy o tym, że niepojęta wiedza teoretyczna związana z doskonałym technicznym know-how istniała tam od samego początku, że jej elementy nie podlegały ewolucji. Pod ruinami tej piramidy znajduje się piramida kolejna, nieco mniejsza, pochodząca z wcześniejszej epoki, tak samo zorientowana astronomicznie. Czy rozwiązanie zagadki tych budowli jest w ogóle możliwe bez zaakceptowania faktu, że przy ich powstawaniu pomagały budowniczym istoty pozaziemskie biegłe w technice? Nic, absolutnie nic nie mogło być w trakcie budowy pozostawione przypadkowi czy przerabiane później. Bezbłędne musiało być już samo wyznaczenie miejsca na podstawie piramidy. Najmniejsza zmiana kąta spowodowałaby, że opisana przeze mnie gra świateł i cieni nie dałaby zamierzonego efektu. Ale jak kapłani astronomowie kontrolowali w każdej fazie budowy, czy wznoszona piramida nie odbiega od zasadniczego projektu i od szczegółowych wyliczeń? Nie można było tego zrobić, korzystając ze zjawisk przyrody, bo wiosenne i jesienne zrównanie dnia z nocą zdarza się tylko raz w roku. A tylko wówczas można ujrzeć kształt spełzającego i wpełzającego kukulkana. Nie było też gwarancji, że w te dni będzie pogoda. Nawet słońce nie mogło być traktowane jako pewny punkt odniesienia. Nie. Jeszcze przed rozpoczęciem prac musiały istnieć zatwierdzone plany, które wykluczały jakiekolwiek odstępstwa od założonego projektu. A może prace przy budowie piramidy prowadzono posługując się modelami w skali? Panowie, czapki z głów przed ludem z epoki kamiennej, który wykazał, jaką techniką dysponuje. O jej perfekcji świadczą te ruiny. Biały niedźwiedź powiedział, że upływ czasu jest dla historii jego ludu równie mało istotny jak dla stwórców. Tym samym zwrócił uwagę na pojęcie nieskończoności w filozofii Majów. Budowniczowie Chichen Itza utrwalali nieskończoność w kamieniu, mając przeczucie, że ich kulturę pochłoną fale czasu, co zwiastowały księgi Hilambalam. Żeby więc ich posłannictwa nie zaginęły, zawierzyli wiadomości o bogach budowlom, świątyniom, piramidom i stelom, jak nakazali im to zrobić boscy nauczyciele. Wszystkie meczety na świecie są zwrócone w kierunku Mekki. Jeśli kiedyś, w dalekiej przyszłości, pociągnięto by linię wzdłuż osi meczetów, leżących w najróżniejszych częściach świata, to linie te skrzyżowałyby się przy Kaabie w Mekce. Nawet jeżeli kiedyś nie będzie już Mekki i Kaaby, to i tak linie będą świadczyć o tym, że w tym miejscu znajdowało się coś ważnego – centrum religii. Budując piramidy, w Chichen Itza Majowie osiągnęli taki sam cel. Łamigłówka. Dotąd zajmowaliśmy się trzema źródłami, które przetrwały upływ czasu i orgię niszczenia, słynną księgę Popol Vuh, księgami Hilambalam oraz relacjami Bernardina de Sahagun. Zostały nam jeszcze staromeksykańskie rękopisy obrazkowe. W czasach azteckich istniały w Meksyku szkoły świątynne, w których nowicjusze, podobnie jak średniowieczni mnisi w klasztorach dalekiej Europy, kopiowali stare, pożółkłe pisma, przenosząc je na karty sporządzone ze skóry lub papieru z włókien agawy. Kiedyś istniały zapewne tysiące kopii takich rękopisów. Hans Biedermann, wybitny znawca historii Ameryki Środkowej, w pracy zatytułowanej Święte Księgi Starożytnego Meksyku, przytacza słowa hiszpańskiego jezuity Francisco Xaviera Clavigera. Wszelkie pisma znalezione w Texcoco ułożyli w tak wielkich ilościach na rynku, że ich sterta wyglądała jak niewielkie wzgórze. Potem je podpalili i pamięć o wielu naprawdę dziwnych, szczególnych zdarzeniach zamienili w popiół. Po tym autodafé, w którym spalono całą górę ksiąg, pozostało na świecie około 20 indiańskich rękopisów, z których co najmniej kilka sporządzono w czasach poprzedzających najazd Hiszpanów. Są to między innymi Kodeks Vindobonensis, obecnie w Wiedniu, Kodeks Vaticanus w Rzymie, Kodeks Columbinus w Meksyku, Codex Egerton w Londynie, Codex Tonalamatl w Paryżu oraz Codex Borgia w Rzymie. Najsłynniejszy i najlepiej zachowany jest Codex Borgia. Podobnie jak kodeksy Majów, jest składany w harmonijkę. Każda z 39 obustronnie malowanych stron ma format 27 na 26,5 cm. Po rozłożeniu tworzą one wspaniały, ale zarazem dość długi, bo ponad 10-metrowy podręcznik historii. Nie wiadomo, ile lat liczy sobie kodeks Borgia i jak daleko w przeszłość sięgają jego początki, tylko jedno wydaje się pewne, że pochodzi z Cholula. Tam, około 100 kilometrów na południe od stolicy Meksyku, stoi piramida Tepanapa, której podstawa jest większa od podstawy piramidy Cheopsa. Nie zdołano dotąd ustalić wieku piramidy, przebudowywanej z biegiem lat od 15 do 20 razy. Ta ogromna budowla jest tylko zewnętrzną powłoką piramid, które stały u jej prapoczątków. Równie zagadkowa jest w okolicach Cholula ornamentyka świątyń pochodząca z Peru, wzory szachownicy z mandrowymi obrzeżami schodów i frędzlowatymi obrzeżami. Peruwiańskie zdobienia na meksykańskich świątyniach sprawiają tym osobliwsze wrażenie, że ten sam styl można spotkać w kodeksie Borgia. Skrupulatni fachowcy twierdzą, iż udało im się odczytać 1/3 kodeksu. Odcyfrowanie jednak wszystkich zabytków piśmiennictwa staromeksykańskiego jest niezwykle trudne. Badacz drepce w miejscu, kręci się w koło. Często widzi rzeczy, których nie zdoła ujrzeć laik. Oto dwa przykłady. Pierwszy. Ilustracja, wkładka przedstawia drugą stronę kodeksu znajdującego się w bibliotece Bodlena w Oksforcie. W środku rysunku fachowiec tej miary co Biderman rozpoznaje azteckiego boga deszczu Tlaloka. Charakterystyczne są dla niego, Tlaloka, obramienia oczu przypominające okulary i zęby sterczące ku dołowi z górnej szczęki. Górną wargę i zęby można wywieść od symbolicznego wyobrażenia chmury deszczowej i strug padającego deszczu. Możliwe, że przedstawiono tu boga deszczu Tlaloka, tylko gdzie zęby wystające ku dołowi? Czy są to owe wijące się robaki? Nie rozumiem też, co wspólnego mają u licha górna warga i rzędy zębów z symbolicznym wyobrażeniem chmury i strugami deszczu. W komentarzu czytam, że Tlaloc ma na głowie hełm jaguara. Rzeczywiście, na rysunku mogę rozpoznać coś przypominającego hełm, ale gdzież jest jaguar? W lewej ręce Bóg trzyma ozdobny topór, którego ostrze wychodzi z pyska węża. Wąż długi, rozum krótki. Wziąłem do ręki lupę i spróbowałem skorzystać z tej interpretacji. Z trudem znalazłem niewielki przedmiot przypominający nieco buławę. Czyżby to właśnie był ów ozdobny topór? Ryciny mogą przedstawiać wszystko. Powyższa interpretacja nie jest dla mnie przekonująca. Aha, Bóg deszczu trzyma w drugiej ręce białego węża, zapewne symbol błyskawicy. Za chwilę do tego dojdziemy. Drugi. Na ilustracjach widzimy fragmenty kodeksu Vindobonensis. Ilustracja przedstawia, według interpretatora, 16 postaci i są to oczywiście różne aspekty boga Quetzalcoatla. Zgodnie z tą nauką, ilustracja ukazuje stąpienie Quetzalcoatla na ziemię. Na samej górze widać niebiański fryz z wyobrażeniem dwóch dawnych bogów, między którymi kuca nagi jeszcze Quetzalcoatl. Ten sam niebiański fryz ma w środku otwór. Z otworu zwisa coś jakby drabinka sznurowa, do której poprzyklejano puchowe kuleczki. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego te niewielkie, okrągłe kuleczki, jak wyglądają pod mikroskopem, mają być puchowymi kuleczkami. Jestem jednak skłonny w to uwierzyć, jeżeli tylko interpretator wykaże, że jest kolejnym wcieleniem azteckiego wychowanka kapłanów, który sam kiedyś tych puszków dotykał. Z obu stron drabinki sznurowej widać u góry dwie spadające niebiańskie istoty i wreszcie w lewym dolnym rogu można dostrzec Quetzalcoatla schodzącego po drabince sznurowej w barwach wojennych z tarczą, pałką i ozdobami. Postać Quetzalcoatla jest ujęta w wizerunki świątyń i miejsc mistycznych. Być może specjaliści zaakceptują i uznają tę interpretację za obowiązującą. Nie mnie o tym sądzić. Nie mogę się jednak wyzbyć podejrzenia, że rysunki wyobrażają całkiem odmienne treści. A może po prostu nie szukamy dość skutecznie rozwiązań nowych, opartych na współczesnym sposobie myślenia? Cóż bowiem znaczy stwierdzenie, że w każdym ze swoich 16 różnych aspektów Quetzalcoatl nosi na głowie inne ozdoby? Ma to chyba istotne znaczenie. Gdyby było inaczej, to dawny kronikarz nie zadawałby sobie trudu przedstawiania aż tylu wariantów przystrojenia głowy Quetzalcoatla. Nagi, czarny Quetzalcoatl jest zaś otoczony nie tylko przez bogów, o ile w ogóle są to bogowie. Cóż bowiem znaczą garby za jego plecami? Co ma sygnalizować wielka liczba osobliwych znaków, które go otaczają? Przeczytałem, że są to znaki dzienne. Że są to znaki, to dla mnie jasne, tylko co mają oznaczać. Staroamerykańskie rękopisy obrazkowe sprawiają na mnie wrażenie łamigłówek. Łamigłówka zaś, o czym możemy przeczytać w słowniku, jest zabawką w postaci klocków lub kartoników z fragmentami rysunków składających się na pewną całość. Cóż by to więc było, gdyby w przypadku tajemniczych azteckich znaków, które trzeba odcyfrować, chodziło na przykład o nieznane nam symbole znanych nam aminokwasów albo związków chemicznych? Spośród proponowanych tu częstokroć absurdalnych interpretacji, ta ostatnia wcale nie wydaje się najbardziej szalona. Nie jest to zresztą moja interpretacja. Jej autorem jest jeden z moich czytelników, Helmut Hammer z Forchheim w RFN. Hammer przedstawił mi ją w jednym z listów. Aneks. Najpierw z koperty wyjąłem fotokopię 30 strony kodeksu Borgia. Helmut Hammer zadał pytanie. Nie widzi pan tu nic szczególnego? Nie widziałem. Poczułem się jak jeden z pierwszych ludzi, któremu bogowie przesłonili oczy, żeby nie mógł patrzeć zbyt przenikliwie. Dopiero później dowiedziałem się, że Helmut Hammer ma wzrok wyćwiczony z racji swojego zawodu. Jest grafikiem. Obraz stanowi dla niej zbiór elementów, on je rozczłonkowuje, aby następnie znów złożyć w jedną całość. Ma odpowiednie podejście do staromeksykańskich łamigłówek. Dostałem od niego 5 wariantów strony 30 kodeksu. Każdy z nich ukazuje inne szczegóły, wyróżnione inną barwą. Ponieważ ekscerpty nie wydały mi się interesujące i warte dyskusji, przedstawię tu odkrycie Hammera. Rysunek pierwszy przedstawiał 20 znaków dziennych. Hammer zadał sobie pytanie, dlaczego 20? Przez przypadek istnieje 20 aminokwasów białkowych, które mają ogromne znaczenie dla budowy organizmów żywych. Istnieje znacznie więcej aminokwasów, ale białkowych, mających znaczenie dla budowy organizmów żywych, jest tylko 20. Znaki Azteków i Majów są wieloznaczne. Być może te 20 symboli jest rzeczywiście 20 znakami dziennymi. Nie wyklucza to jednak innej interpretacji. Wiadomo, że 20 dni stanowi zarówno podstawę kalendarza Majów, jak i Azteków. Wiadomo, że 20 aminokwasów stanowi podstawę budowy białek i komórek. Na rysunku drugim znaki dzienne wyróżniono barwą zieloną i obrzeżono czerwonym szlaczkiem. Każdy aminokwas białkowy składa się z 4 pierwiastków – z wodoru, węgla, azotu i tlenu. W zależności od rodzaju aminokwasu dochodzą dwa pierwiastki dodatkowe, ale bez czterech podstawowych istnienie aminokwasu byłoby niemożliwe. Czyżby właśnie to było powodem, pyta Hammer, że znaki dzienne zostały podzielone na cztery grupy? Składniki podstawowe, czyli atomy, są zbudowane, mówiąc najprościej, z protonów, elektronów i neutronów. A jeśli atomy miałyby inną budowę i składały się nie tylko z czterech podstawowych elementów, to czy bez owej trójcy protonu, elektronu i neutronu istniałby atom będący podstawą budowy całego wszechświata? Jeżeli spojrzy się na czerwony szlaczek, a następnie porówna rysunek z oryginałem, wówczas rzuci się w oczy, że za każdym razem dwa żółte punkty składają się na kuleczkę, a kuleczki te, atomy, są otoczone wszędzie czerwonym szlaczkiem. Rysunek trzeci ukazuje cztery ludziki pomalowane na czerwono. Są to bogowie stwarzający życie. Bogowie mają na plecach symbole związków chemicznych oznaczone kolorem zielonym. Wszyscy czterej trzymają w rękach pałki, na których końcach znajdują się aminokwasy wyróżnione zielonym kółkiem, a odbierane bądź przekazywane kolczastemu czemuś w środku rysunku. Rysunek numer 4 ukazuje błonę komórkową wyróżnioną kolorem czerwonym i zawierającą przepony, których zewnętrzna strona jest zakończona wypustkami mogącymi wyobrażać dopływ energii. Co druga wypustka ma kuleczkę złożoną z dwóch pierścieni podstawowych elementów komórki. W jądrze wije się zielono-czerwona wstęga przypominająca podwójną spiralę DNA. Rysunek numer 5 przedstawia wnętrze komórki i jej składniki, z których najważniejszym jest kwas dezoksyrybonukleinowy DNA, wielocząsteczkowy nośnik informacji genetycznej. DNA składa się z zasad adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy. Każda z tych czterech substancji faworyzuje inną formę kontaktu. Adenina jest przyciągana przez tyminę, a guanina lgnie do cytozyny. Obie skłaniające się ku sobie pary wyróżniono kolorem zielonym i czerwonym. Czerwone zasady właśnie się wzajem oplotły. Poza czterema zasadami życiodajny łańcuch DNA składa się z nukleotydów, związków chemicznych zbudowanych z zasad purynowych lub pirymidynowych. W oryginale oznaczono je kropkami i pierścieniami. Przy dolnej krawędzi rysunku kwartet schodzi ze sceny. Przekazuje informację genetyczną dalej. W oryginale wyraźnie widać podstawowe zasady zamarkowane czterema barwami. Zasady te po połączeniu, jak węże splecione wokół siebie, stają się jednością w podwójnej spirali DNA. Lecz wąż ucieka już od swojej partnerki i to jest zrozumiałe. Łańcuch DNA, posiadłszy komplet informacji genetycznych, staje się samodzielny, sam wyrusza w dalszą drogę. Czytelnik poczuje się nieco zbity z tropu skrótowością tego opisu, aroganci zaś uśmiechną się zapewne, czytając spekulacje Hammera. W tym miejscu chciałbym podać następujący przykład. Nad stworzeniem zamka błyskawicznego pracowali od 1851 roku doskonali technicy. Amerykanin Howe, 1851, Niemiec Klotz i Austriak Poduszka, 1883, oraz Amerykanie Judson, 1893 i Aronson, 1906. Tymczasem zamek błyskawiczny nadający się do produkcji masowej stworzyli dopiero moi rodacy, Karl Moos i Forster, którzy wcale nie byli technikami. Dlaczego więc Helmut Hammer nie miałby wpaść na właściwy trop? Wyjaśnieniom natury biologicznej przeciwstawiłbym chętnie równie rzeczowe wyjaśnienie zaczerpnięte z archeologicznej i etnograficznej literatury fachowej. Niestety, komentarz do kodeksu Bordzia może nam zaoferować wyłącznie takie opisy. Czterej bogowie deszczu niosą trzy różne drzewa i jedną roślinę Magwei. Kościanymi sztyletami wskazują cztery znaki dzienne rozpoczynające ćwiartki Tonalpohualli. Znajdują się one wokół czerwonej tarczy, z gwiezdnymi oczami. Jest noc. Tak, jest noc. Takie interpretacje sprawiły, że od 100 lat drepcemy w miejscu. Z rękopisów Majów i ze staromeksykańskich rękopisów obrazkowych wciąż wyskakują bogowie albo ich symbole, jaguary, magiczne znaki i zadziwiające hokus pokus innego rodzaju. Interpretacje archeologiczno-etnograficzne mogą oczywiście egzystować obok interpretacji natury przyrodniczej. Znaki dzienne mogą przedstawiać i znaki dzienne, i aminokwasy. Nie wiem, czy tak jest. Chciałbym tylko uchylić drzwi przed nowymi możliwościami. Jeżeli nawet jeszcze raz oświadczę, że nie potrafię ocenić, czy hipoteza Hamera ma sens, to i tak usłyszę na pewno, że ludy zamieszkujące kiedyś tereny Ameryki Środkowej nie miały najmniejszego pojęcia ani o komórkach i ich budowie, ani o kodzie genetycznym. Były to ludy epoki kamiennej. Ponieważ nauce nie udaje się zaszufladkować wypowiedzi białego niedźwiedzia, który znając historię swego ludu twierdzi, że na pierwszym piętrze uniwersytetu w Palenque uczniowie słuchali wykładów zarówno na temat budowy organizmów żywych, jak i pierwiastków chemicznych, to pomija się je milczeniem. Wykładowcami byli kaczynowie, nauczyciele przybyli z kosmosu. Zaakceptowanie powyższej hipotezy pozwoliłoby zrozumieć, że po stokroć przepisywane kodeksy są w istocie przekazywanymi z pokolenia na pokolenie podręcznikami. Mieć fantazję to znaczy coś sobie wymyślać, to znaczy tworzyć coś z tego, co istnieje, mawiał Thomas Mann 1875-1955. Rozdział 6. Teotihuacan, wielkie miasto, zbudowane według boskich planów. Budowa zamków na lodzie nic nie kosztuje, lecz ich burzenie jest bardzo drogie. François Mauriac, 1885-1970. Kto przedziera się dziś przez chaos panujący w stolicy Meksyku, nie podejrzewa, że kroczy po ziemi uświęconej historią. Nie jestem pewien, czy mieszkańcy tego miasta zdają sobie z tego sprawę. Największa metropolia świata, leżąca 2440 metrów nad poziomem morza, w dolinie Anahuac, ma około 18 milionów mieszkańców. Dokładna liczba nie jest znana, bo z każdego spisu wynika co innego. Eksperci ONZ obliczyli, że przy obecnej stopie przerostu naturalnego w 2000 roku na powierzchni liczącej 1500 km2 będzie żyło około 40 milionów mieszkańców, o ile oczywiście metropolia ta, podobnie jak poprzednia, na której ruinach ją zbudowano, nie popełni do tego czasu samobójstwa.